In Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Matka Elżbieta Róża Czacka. Niekiedy słyszy się francuską maksymę noblesse oblige, która oznacza, że tytuł szlachecki zobowiązuje do postępowania na miarę tej godności. To wyrażenie, którego po raz pierwszy użył francuski pisarz książę de Lévis w dziele pod tytułem Maksymy i refleksje, w całej rozciągłości odnosi się do matki Elżbiety Róży Czackiej. Należy ona do zacnego polskiego rodu Czackich, wywodzącego się z rodziny Świnków, do którego należał arcybiskup gnieźnieński Piotr Jakub Świnka, żyjący w XIII wieku. Wśród znakomitych postaci rodziny Czackich na uwagę zasługuje kardynał Włodzimierz Czacki, stryj naszej bohaterki, znaczący na Watykanie mąż stanu. Także rodzice matki Elżbiety Róży Czackiej, Felix i Zofia, skoligaceni z Sapiechami i Leduchowskimi, a zwłaszcza ojciec, byli bardzo szanowani w środowisku XIX-wiecznej arystokracji polskiej, przede wszystkim ze względu na głęboki patriotyzm, który między innymi wyrażał się w trosce o podnoszenie poziomu życia kulturalnego i ekonomicznego najbliższego środowiska, nie wyłączając prostego ludu. W pełni świadoma swej szlacheckiej tożsamości i zobowiązującego dziedzictwa, matka Elżbieta Róża Czacka praktycznie całe swe życie i talenty poświęciła wychowaniu ociemniałych dzieci do życia w społeczeństwie, co w początkach XX wieku, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, było czymś naprawdę wyjątkowym. Jak wspomniałem, Róża Czacka urodziła się w rodzinie szlacheckiej 22 października 1876 roku w miasteczku Biała Cerkiew na Ukrainie jako najmłodsza z sześciorga żyjącego rodzeństwa. Ochrzczona została 19 listopada w liturgiczne wspomnienie świętej Elżbiety Węgierskiej żyjącej w XIII wieku i święta ta zasłynęła z prowadzenia wielu dzieł charytatywnych. Jak wspomina sama bohaterka, z tego faktu, że została ochrzczona w dzień świętej Elżbiety, zdała sobie sprawę kilka lat po otrzymaniu imienia zakonnego Elżbieta. Dzieciństwo i młodość Róży Czackiej należy określić jako trudne i naznaczone cierpieniem, a to głównie za sprawą zimnej, despotycznej i bardzo wymagającej matki, jak również z powodu słabego zdrowia. Na szczęście ojciec swej najmłodszej córce okazywał szczególnie dużo czułości. Gdy miała 6 lat, w grudniu 1882 roku Czaccy przeprowadzili się z Ukrainy do Warszawy, objętej wówczas zaostrzonym reżimem rosyjskiego zaborcy. Zamieszkali w Pałacu Krasińskich przy krakowskim przedmieściu numer 5. Całą swoją edukację Róża odbywała w Warszawie. Jeśli zaś chodzi o formację religijną, to największy wpływ miała jej babka Pelagia Czacka, która wdrożyła wnuczkę do modlitwy myślnej i kultu Eucharystii. Zachęcała ją także, aby wiele modlitw i pobożnych tekstów uczyła się na pamięć, co okazało się bezcenną rzeczą, gdy w późniejszych latach Róża zaczęła stopniowo tracić wzrok. Już jako kilkuletnie dziecko czytała powszechnie znane dzieło ascetyczne o naśladowaniu Chrystusa przypisywane Tomaszowi a Kempis. Do pierwszej komunii świętej bez żadnej zewnętrznej ceremonii przystąpiła w kościele Świętego Krzyża w Warszawie w wieku 11 lat. wrażliwa i skryta, początkowo stroniła od życia towarzyskiego. Później jednak stała się bardziej otwarta na środowisko, co uważała zresztą za stratę czasu. Ze względu na wysoką kulturę osobistą i duchową głębię, była mile widziana na ówczesnych stołecznych salonach. Jednakże nigdy nie brała pod uwagę zawarcia małżeństwa. Wspominając po latach swoją młodość, matka Elżbieta wyznała: z chwilą, kiedy mi się najwięcej zaczął podobać świat, dobry Pan Jezus zabrał mi oczy, abym z mojego kalectwa skorzystała i zaczęła opiekować się niewidomymi. Urodziła się bowiem z wrodzoną wadą wzroku i od dzieciństwa stan ten systematycznie pogarszał się. Jednym z powodów był co najmniej dwukrotny upadek z konia. Trzeba bowiem nadmienić, że od wczesnego dzieciństwa Róża kochała jazdę konną. Do tego dołożyły się błędy w diagnozie i leczeniu oczu. Rodzice wozili córkę do największych sław krajowych i europejskich w dziedzinie okulistyki, ale nie przyniosło to oczekiwanego rezultatu, aż doszło do całkowitej utraty wzroku pod koniec lat 90. XIX wieku. Przed kolejnym wyjazdem na leczenie do Paryża w 1898 roku poddała się badaniu okulistycznemu przyjaciela rodziny, doktora Ryszarda Gepnera, który, nie widząc szans na odzyskanie wzroku, powiedział jej wprost: wzroku pani nie odzyska, gdyż jest on bezpowrotnie stracony. Wszelkie dalsze starania i zabiegi już nic nie dadzą. Zamiast tego niech pani pomyśli raczej o zajęciu się losem 18 tysięcy niewidomych w Królestwie Polskim, o których do tej pory nikt się nie zatroszczy. Te słowa były opatrznościowe, gdyż jednoznacznie wytyczyły jej życiowe powołanie. Po początkowym silnym buncie wewnętrznym Róża Czacka zaakceptowała swoje kalectwo i odtąd emanowała wewnętrznym spokojem i ciepłem. Trzeba nadmienić, że w owym czasie ślepotę uważano za chorobę społecznie bardzo wstydliwą. To też przez długie lata niepełnosprawność Róży w domu Czackich utrzymywano w wielkiej tajemnicy. Niemal natychmiast po pamiętnej rozmowie z doktorem Gepnerem Róża Czacka wyjechała do Paryża, aby tam przez 10 lat uczyć się, jak pomagać niewidomym. Znając bardzo dobrze język francuski i angielski, dużo czerpała ze specjalistycznej literatury odnośnie do metod nauczania, szkolenia zawodowego i zatrudniania niewidomych. Potem, w 1912 roku, spotkała się z Maurice de la Cisaren, wybitnym francuskim tyflologiem, który sam był niewidomy i od tego czasu przez wiele lat prowadziła z nim ożywioną korespondencję. Można więc powiedzieć, że miał on bezpośredni wpływ na jej koncepcję wychowawczej pracy wśród niewidomych. Po powrocie ze studiów zagranicznych w 1908 roku Róża oświadczyła rodzicom, że pragnie zostać zakonnicą i zająć się pomocą niewidomym, tworząc specjalny zakład dla nich. Spotkało się to z ostrym sprzeciwem jej rodziców, jednak nie poddała się. Cały czas czyniła odpowiednie przygotowania, między innymi ucząc się samodzielnie alfabetu Braille'a, który w Polsce dopiero wchodził w użycie. Sztukę tę opanowała w ciągu kilku tygodni. Również jej matka nauczyła się posługiwania tym systemem i z czasem przepisywała córce całe książki. W lipcu 1909 roku zmarł jej ojciec na chorobę nowotworową wątroby. Do ostatniego momentu Róża opiekowała się ze szczególną troską swoim ojcem. Jednocześnie wobec bezradności swej matki przejęła kierowanie domem. 3 lata później również Jej matka Zofia Czacka zapadła na tę samą chorobę, co jej mąż. W czasie trwającej ponad rok choroby Róża, mimo iż była już całkowicie niewidoma, prawie ani na chwilę nie odstępowała od łóżka matki, która zmarła w 1913 roku. Po śmierci rodziców Róża Czacka poczuła się uwolniona od rodzinnych zobowiązań i postanowiła spełnić swe życiowe powołanie do bycia zakonnicą w służbie niewidomych. Przygotowanie do działalności na ich rzecz było dla niej jednocześnie okresem duchowych oczyszczeń i wewnętrznego dojrzewania do podjęcia życia zakonnego połączonym z dotkliwą chorobą nerek. Oprócz różnych wyjazdów zagranicznych w celu zdobywania odpowiedniej wiedzy w zakresie pomocy niewidomym, zaczęła nawiązywać liczne kontakty z konkretnymi osobami niewidomymi, których odwiedzała w domu i których uczyła pisma brajlowskiego oraz prostych robót ręcznych. Znacznie wcześniej, w dniu świętej Elżbiety Węgierskiej 19 listopada 1908 roku, Róża zorganizowała zebranie inicjujące przyszły zakład dla ociemniałych. Zaprosiła na nie między innymi doktora Gepnera, którego uważała za właściwego twórcę nowego dzieła. Po wielu staraniach 11 maja 1911 roku uzyskała urzędowe zatwierdzenie założonego przez siebie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Królestwie Polskim. Jej determinacja w dźwiganiu własnego kalectwa i zarazem chęć pomagania innym poruszyły opinię publiczną. W gronie rodziny i znajomych zaczęto zbierać ofiary na utrzymanie przytułku dla ociemniałych. W tym samym roku, również w Dzień Świętej Elżbiety, odbyło się pierwsze walne zebranie towarzystwa. W 1912 roku otwarto przytułek dla kilkunastu niewidomych dziewcząt, w którym zaczęto uczyć je zawodu, między innymi wyplatania koszy. Rok później otwarto podobny zakład dla chłopców. Towarzystwo na potrzeby swoich podopiecznych otwarło biuro przepisywania książek, w którym w ciągu niespełna 2 lat przepisano ponad 420 tomów. W ten sposób powstała pokaźna biblioteka brajlowska. Otoczono stałą opieką ponad 100 rodzin. Można zatem powiedzieć, że dzięki hrabiance Róży Czackiej po raz pierwszy w historii Polski sprawa niewidomych została postawiona we właściwy sposób. Zajęto się bowiem zarówno formacją intelektualną i zawodową, jak również moralną i duchową. Ta właśnie autorska metoda znalazła swoje pełne ucieleśnienie w tzw. dziele lasek, o którym powiem za tydzień.